Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Bogdan Sadowski, rozmowa dnia. Dzień dobry, witam także naszego gościa, Helena Chatka, Zarząd Krajowy Porozumienia.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prezydent podpisał ustawę reformującą szkolnictwo wyższe, ustawa zwana też Konstytucją dla Nauki. Ma zastąpić cztery obecnie istniejące, funkcjonujące w szkolnictwie wyższym ustawy. Co w pani ocenie zyskają uczelnie?
Ta Konstytucja dla Nauki, ustawa, która zastępuje cztery dotychczasowe ustawy, była oczekiwana przez środowisko. Właściwie jej współautorem jest środowisko pracowników naukowych, pracowników uczelni. Długo była procedowana w sensie konsultacji, ale teraz zbiera bardzo dużo komplementów. Ona reformuje system szkolnictwa wyższego w Polsce i jest bardzo korzystna dla takich małych uczelni jak nasze uczelnie lubuskie, bo proszę sobie wyobrazić, że wiele strumieni finansowania uczelni zamienia się w jeden strumień główny, który jest równocześnie inny dla tych wielkich uczelni i inny dla uczelni regionalnych.
Ale mówi pani zupełnie co innego niż ja wiem, że póki co to małe uczelnie nie były zadowolone z przygotowywanej ustawy. No i nie sądzę, by to się zmieniło. Chodziło właśnie o pieniądze.
Chyba nie do końca z panem mogę się zgodzić. Proszę sobie wyobrazić, że nasz rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisał się pod wspólnym stanowiskiem wszystkich rektorów z małych uczelni popierających tą reformę. Jednym z powodów tej akceptacji tej ustawy było to, że zagwarantowane są pieniądze dla małych regionalnych uczelni, które już nie będą musiały rozpychać się czy walczyć z ogromnymi uczelniami, bo będą miały odrębny algorytm finansowania swojej działalności. To jest korzystna ustawa dla małych regionalnych uczelni. I mówię, wystarczy przeczytać wszystkie stanowiska, w tym stanowisko uczelni regionalnych i można znaleźć potwierdzenie dla takiego wstępnej akceptacji.
Czyli rozumiem, że nie zgadza się pani z tezą, że ta ustawa stawia w uprzywilejowanej sytuacji duże, bądź bardzo duże uczelnie.
Oczywiście, że się nie zgadzam, bo co by nie mówić, ale żeby nauka polska się rozwijała, muszą być zagwarantowane pieniądze. I powiedzmy sobie szczerze, małe regionalne uczelnie i duże uczelnie, które mają długoletnią tradycję, gdy rozdzieli się strumień finansowania i będą odrębne algorytmy, przy zostawieniu zasady, że mają być większe pieniądze na finansowanie, działalności naukowej czy dydaktycznej, pokaże w przyszłości, że regionalne uczelnie będą miały takie same szanse na rozwój jak duże uczelnie.
Ja pamiętam, premier Gowin mówił tak, ta ustawa ma pozwolić wejść na salony europejskie i światowe salony polskim największym uczelniom, najbardziej prestiżowym.
No nie, przede wszystkim tym dużym uczelniom, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby małe regionalne również były ambitne. Rzecz polega na tym, że to, że rektorom, władzom uczelni daje się dużą samodzielność w kształtowaniu ustroju uczelni, w kształtowaniu organizacji uczelni, że wprowadza się inne zasady monitoringu efektów nauczania, a przede wszystkim zasady oceny będą według takich standardów, jak obowiązują na świecie, powoduje, że w tym momencie, plus jeszcze większe finansowanie, no w tym roku ono będzie siedmiokrotnie wyższe, jak wzrost będzie tego finansowania. To daje warunki do tego, żeby talenty, które są na uczelniach, możliwości, które mają uczelnie, mogły być lepiej wykorzystane. No i wreszcie warunki będą ku temu, żebyśmy mogli mieć takie same szanse, jeżeli chodzi o rankingi światowe, jak dotychczas nie mieliśmy tych szans, bo zasady, które obowiązywały, no nie sprzyjały temu.
No jak to będzie finansowo w praktyce wyglądać, to czas pokaże. Natomiast pewne jest to, że ta ustawa wprowadza sporo zmian w życiu
i oczekiwanych
uczelni.
Zmian.
To są akurat szczegóły, które teraz już nie będziemy się zagłębiać, bo zabrakłoby nam czasu. Pozwoli pani, że zmieniam temat. Przed ponad tygodniem Senat przyjął, prezydent podpisał ustawy, pakiet ustaw w zasadzie reformujących wymiar sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa, o prokuraturze. Czy w pani ocenie temat reformy wymiaru sprawiedliwości wraz z przyjęciem oczywiście tych ustaw zamyka temat i te burze w zasadzie wokół wymiaru sprawiedliwości, jaką w Polsce mamy, czy to jest początek drogi?
Może początek to może nie, ale na pewno nie zamyka dyskusji. Wczorajsze wydarzenia, stanowisko Sądu Najwyższego pokazuje, że tu jest głęboki spór w rozumieniu konstytucji, w rozumieniu roli sądownictwa w Polsce w kontekście czy w relacji do innych władz. Jest to bardzo poważny spór, bardzo taki właściwie dotykający podstaw funkcjonowania państwa polskiego. I w tej dyskusji, która się toczy, oprócz tego, że widać, że pewne grupy, które dotychczas miały władzę, myślę też o grupie sędziów, którzy byli zatrudnieni w Sądzie Najwyższym, czy była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, że te osoby chcą zachować dotychczasowy status quo i też włączają w tą dyskusję sądownictwo europejskie, co jest niedobre, niepokojące. Mam nadzieję, że to zostanie szybko uporządkowane. Ja w interpretacji nie mam żadnych wątpliwości, ale może zwrócę uwagę na jeden aspekt. Sądownictwo reformujemy, dlatego że Polacy tego oczekiwali. Obecna koalicja, która rządzi Polską, wykonuje wolę Polaków i naprawdę trzeba przypomnieć o służebnej roli sądów, władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, a Kowalski chce mieć sprawiedliwego sądu, chce ufać sędziom, chce, żeby jego sprawy były szybko, bardzo rzetelnie rozstrzygane i myślę, że trzeba przypomnieć sobie, dla kogo kto pracuje.
A skoro pani tutaj już wywołała nazwisko byłej prezes sądu Małgorzaty Gersdorf, to jak pani przyjęła jej słowa o tym, że teraz będzie stanowisko piastować dalej to samo, lecz na uchodźstwie?
Proszę pozwolić, wolałabym tego nie skomentować.
Pozwalam. Proszę wybaczyć, ale to pytanie gdzieś tam się przewijało, szczególnie w ubiegłym tygodniu w naszych rozmowach. Przed tygodniem, zmieniamy temat, Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum konstytucyjnego w sprawie zmian w konstytucji, konsultacyjnego, przepraszam, co oznacza, że prezydenckie pytania co do zmian zapisów w konstytucji nie zostaną Polakom zadane, tak jak było to planowane 11 listopada. Czy pani, jak pani w ogóle postrzega zaistniałą sytuację? Czy decyzja Senatu zamyka w ogóle dyskusję o zmianach w konstytucji, czy odwleka je w czasie?
Znaczy dyskusja dalej powinna się toczyć, tylko w inny sposób, może w sposób mniej kosztowny. Tego tematu już nie ma. Negatywna opinia Senatu powoduje, że nie będzie referendum opiniodawczego dotyczącego konstytucji, ale ja uważam, że ta dyskusja, która rozpoczęła się i właściwie tak w tle trochę trwa, nawet ten spór o sądownictwo pokazuje, że mamy problem jakby z interpretacją przepisów konstytucji, ona powinna się toczyć, ale w inny sposób. Może właśnie przy okazji wyborów samorządowych, może przy okazji innych wyborów, a może też naukowo powinna być realizowana, bo widzimy wyraźnie, że mamy problem z interpretacją konstytucji, która jest wykorzystywana przez różne środowiska politycznie, a po tylu latach naprawdę powinno być jasne rozumienie konstytucji.
Czy decyzja Senatu, czy w zasadzie to, co się stało, można odebrać w kategorii porażki prezydenta, albo jak mówią nawet niektórzy, upokorzenia?
Nie, pan prezydent chciał przyspieszyć, szybciej rozstrzygnąć pewne kwestie w kontekście uzyskania opinii od Polaków na takie tematy, które uznał za ważne, no ale Termin był trudny do ustalenia. Poza tym senatorowie wzięli pod uwagę koszty tej metody, którą zaproponował pan prezydent. No to pan, myślę, że pan prezydent w inny sposób zapyta Polaków. Jest to osoba popularna w kraju i absolutnie nie można uznawać tego jako porażki.
Pozwoli pani, że teraz temat jeden medyczny i nawiążę do wczorajszej naszej tutaj porannej rozmowy z prezesem Żółgorzowskiego Szpitala. Nowe zasady finansowania szpitali, które obowiązują od końca ubiegłego roku, wydłużają kolejki pacjentów oczekujących na zabiegi. Tak uważa właśnie prezes Gorzowskiej Lecznicy Jerzy Ostrołuch, nasz wczorajszy gość. No i teraz tak, sieć szpitali miała być lepsza, bardziej efektywna, a zdaniem prezesa szpitala jest gorsza.
Ja miałam zdystansowany stosunek do sieci szpitali, bo ja jestem zwolennikiem konkurencji, również w ochronie zdrowia i efektywnego zarządzania. Sieć szpitali tak sztywno zapewniała pieniądze dla szpitali, które są w sieci i zawsze mieliśmy obawy, czy to nie odbije się na pacjentach, czy nie powstaną kolejki, ale dlatego kolejki mogłyby powstać, bo szpitale poczują się zabezpieczne, będą po prostu leczyły pacjentów, którzy drogo nie kosztują, którzy mogą leżeć na oddziałach, a najtrudniejsi pacjenci będą odsyłani. To, czy są kolejki, czy nie, wiele zależy od organizacji jednostki, od organizacji szpitala, od organizacji przychodni, więc ja bym to tak nie upraszczała. To są zdania polityczne.
Przy obowiązującym ryczałcie NFZ nie płaci za nadwykonania, stąd wydłużone terminy, jeszcze dodał prezes.
Proszę zwrócić uwagę, że system ryczałtowy bierze pod uwagę sytuację wykonania świadczeń z wcześniejszych miesięcy. Ja nie potrafię powiedzieć, czy dyrektor NFZ-u płaci za nadwykonania, czy nie płaci, bo nie znam liczb. Jeżeli państwo będziecie potrzebowali, to my do tych liczb dotrę, ale pragnę zwrócić uwagę, że nie można przerzucać tylko i wyłącznie, że powstała sieć szpitali, to zwiększą się kolejki. Sądzę, że NFZ bada ten temat. NFZ ma coraz większe pieniądze i myślę, że NFZ będzie płacił w miarę swojego budżetu za świadczenia, które zostały wykonane. Przy czym ja bym sugerowała, żeby zwrócić uwagę na migrację pacjentów poza województwo. Pacjenci są odsyłani albo sami decydują się na leczenie poza województwem lubuskim i wtedy uciekają pieniądze. I NFZ i tutaj szpital w Gorzowie powinni być zainteresowani, żeby pacjenci byli zadowoleni, a zadowolony pacjent, to pieniądze zostają u nas w województwie. Może to jest ta przyczyna, że za mało jest pieniędzy.
Jeszcze jedno pytanie. Porozumienie gotowe już do wyborów samorządowych? Stoicie w blokach startowych, czy jeszcze czekacie, aż zakończą się wakacje?
Dopóki kampanii nie prowadzimy, no bo jeszcze listy nie są zarejestrowane, ale wszyscy się przygotowujemy do wyborów samorządowych. Mamy swoje w ramach koalicji prawicy, chcemy, żeby w województwie było lepiej, poprawiło się. Oczywiście o szczegółach powiemy w czasie kampanii, ale rzeczywiście przygotowujemy się tak jak wszyscy.
W Gorzowie na listach, rozumiem, w ramach Zjednoczonej Prawicy, do sejmiku podobnie.
Tak. Ja też jestem kandydatem do sejmiku. Mogę tak półoficjalnie o tym powiedzieć. Z drugiego miejsca będę startowała w powiecie międzyrzeckim, sulęcińskim, świebodzińskim i chyba, nie wiem, czy mówiłam o słubickim.
Pojawią się kandydaci porozumienia na wójtów i burmistrzów w województwie?
Sądzę, że tak, przy czym szczegóły zna nasz pełnomocnik do wyborów samorządowych, pan poseł Zasada. Myślę, że on więcej szczegółów państwu przekaże, jak nadejdzie odpowiedni moment.
A jak pani ocenia tak z perspektywy jeszcze odległej do wyborów listę kandydatów na prezydenta Gorzowa? Będzie druga tura, czy obecny prezydent może spać spokojnie?
Nikt nie może spać spokojnie, jeżeli chodzi o wybory, w ogóle generalnie wybory. Jeżeli ktoś śpi spokojnie, to ma przegraną. Ale rzeczywiście walka będzie ciężka, trudna. Ja oczywiście trzymam kciuki za pana Pieńkowskiego, który jest naszym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta. Ale uważam, że będę obserwowała, jak te wybory będą przebiegały. Mam mam ogromną nadzieję, że to będzie oparte nie na walkę negatywną, tylko po prostu na to, jak Gorzów ma się dobrze zmieniać i być miastem europejskim. Dużo mamy do nadrobienia, ale widać, że jest wola, żeby się zmieniało w Gorzowie.
Dziękuję, to tyle. Helena Chatka, Zarząd Krajowy Porozumienia, dzisiaj gościem Radia Gorzów.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego weekendu.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.